Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie dowiedzą się Państwo o kolejnych represjach dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec polskiej mniejszości. A o czym dziś jeszcze w programie? Władze w Mińsku wciąż wspierają rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Białoruś jako państwo bierze udział w agresji.
W Warszawie rozmawiano o perspektywach nowej Białorusi.
W Białorusi mamy do czynienia z okupacją. Okupacją wewnętrzną i zewnętrzną.
Prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zerembiuk o represjach wobec polskiej mniejszości.
Cały czas Łukaszenka prowokuje stronę polską barbarzyńskimi działaniami.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
W grudnia doszło do kolejnych aresztowań czołowych działaczy Związku Polaków na Białorusi, a także rewizji w ich mieszkaniach i biurze organizacji. 14 listopada została wszczęta sprawa karna przeciwko wiceprezes Związku Polaków Renacie Dziemiańczuk za działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji. Sankcje z tego artykułu przewidują do 2 lat pozbawienia wolności. Przeszukanie odbyło się m.in. w mieszkaniu prezes Rady Naczelnej Polskiej Organizacji Ireny Waluś. Obecnie kobiety są na wolności, jednak szczegółowej informacji o toczącej się sprawie karnej nie ma. W tym samym czasie prokuratura obwodu grodzieńskiego zwróciła się do sądu gospodarczego z wnioskiem o likwidację spółki Klerygata. To dzięki tej firmie Związek Polaków na Białorusi kontynuuje nauczanie języka polskiego. To jest kolejny krok białoruskich władz prowadzący do zniszczenia polskości w kraju, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
To kolejne uderzenie w Związek Polaków na Białorusi, kolejne uderzenie w mniejszość polską. Żyjemy w trudnych czasach, zniszczone zostały szkoły polskie, niszczą się groby, miejsca pamięci. No i teraz przyszła kolej na największą organizację polską na Białorusi, na Związek Polaków. Widocznie władze chcą już ostatecznie pozbawić naszą organizację możliwości działania.
Pod absurdalnymi zarzutami pozostają liderzy polskiej mniejszości na Białorusi. Prezes Związku Polaków Angelika Borys znajduje się w areszcie domowym pod nadzorem łukaszenkowskich służb. Prawdopodobnie sprawa karna wobec działaczki jest w zawieszeniu. Natomiast dziennikarz Andrzej Poczobut nadal jest przetrzymywany w więzieniu. Wiadomo już, że proces sądowy wobec działacza zacznie się 28 listopada w Grodnie. Skala represji wobec polskiej mniejszości jest bezprecedensowa, twierdzi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Mniejszość polska niesie ze sobą całe to doświadczenie historyczne, którego tak nienawidzą niektórzy ludzie z oficjalnej władzy w Mińsku. Czyli przesłanie wolności, przesłanie przywiązania do kościoła, do religii, do wiary, ale przede wszystkim do wolności jako jednostki i jako grup społecznych.
Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarża Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. Dodatkowo więziony od ponad 19 miesięcy działacz usłyszał zarzuty o działaniach godzących w bezpieczeństwo Republiki Białoruś, a także został wpisany do tzw. listy terrorystów białoruskiego KGB. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie trwa już prawie 270 dni. Agresor nieustannie niszczy broniący się kraj. W tym tygodniu miał miejsce najpotężniejszy ostrzał systemu energetycznego Ukrainy od początku wojny. Rosjanie wystrzelili około 100 rakiet, większość z których została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Uszkodzonych zostało 15 obiektów infrastruktury energetycznej. Około 7 milionów obywateli zostali pozbawieni prądu. Jednak atakowany kraj się nie poddaje. Wyzwolono spod okupacji zostało już ponad 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pod kontrolę ukraińskich wojsk wrócił Cherson. Utrata stolicy obwodu to dla Rosjan jedna z największych porażek w tej wojnie. Także armia Putina straciła już około 85 tysięcy żołnierzy. Wojsko najeźdźcy cały czas jest wspierane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Na Białoruś cały czas docierają kolejne oddziały rosyjskiego wojska, co wskazuje na bezpośredni udział białoruskich władz w ataku na Ukrainę, mówi dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki.
W sensie faktycznym Białoruś jako państwo bierze udział w agresji. Bierze również z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Kraj, który udziela swego terytorium agresorowi do ataku na inne państwo, sam staje się agresorem.
Ukraińcy w obwodach wołyńskim, żytomierskim i rowieńskim rozpoczęli budowę muru na granicy z Białorusią. Podobne bariery powstają również w regionach graniczących z Rosją. W białoruskim domie w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem polskich polityków i białoruskich emigrantów politycznych. Tytuł spotkania Pozytywna alternatywa dla nowej Białorusi stał się głównym tematem wydarzenia. Uczestnicy omawiali możliwości do działania na rzecz uwolnienia kraju od dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki, który sfałszował wybory prezydenckie w 2020 roku. Przewodniczącym rozmowy wystąpił Anatol Lebedźka, białoruski polityk, który od 2020 roku jest przedstawicielem Swietłany Cichanouskiej do spraw reformy konstytucyjnej i współpracy parlamentarnej. Spotkanie odbyło się w językach polskim i białoruskim, ponieważ zaszczycił go swoją obecnością wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Michał Kamiński, który uważa, że bez wolnej Białorusi nie będzie wolnej Europy.
W Białorusi mamy do czynienia z okupacją wewnętrzną i zewnętrzną. To są prawdy, których na terenie Europy Zachodniej nie każdy rozumie. I dlatego my musimy Europie Zachodniej, naszym przyjaciołom, mówić o tym bez przerwy. Jaka naprawdę jest Białoruś, jak okrutny jest reżim Łukaszenka i że naród białoruski realnie cierpi i realnie sprzeciwia się tej dyktaturze.
Wobec obrońców praw człowieka Wiosna na dzień dzisiejszy w białoruskich więzieniach znajduje się około 1500 osób, którzy trafili za kraty tylko za to, że wyrazili sprzeciw wobec dyktaturze panującej w kraju. Podczas spotkania w białoruskim domie w Warszawie omawiano m.in. możliwości wsparcia więźniów politycznych, których liczba rośnie codziennie.
Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia,
które zwie się wolnością.
Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia,
które zwie się wolnością.
Mamo, gdzie braciszek mój?
Brat twój w ciemnej celi siedzi.
Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia,
które zwie się wolnością.
Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia,
które zwie się wolnością.
Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia,
które zwie się wolnością.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polacy na Białorusi znajdują się pod nieustanną presją władz w Mińsku. Niszczenie polskich miejsc pamięci, likwidacja polskiego nauczania, a także areszty przedstawicieli polskiej mniejszości. To wszystko jest codziennością dla naszych rodaków, którzy cierpią tylko za to, że dbają o swoją kulturę, tradycję i tożsamość. I choć represje polityczne na Białorusi nasiliły się w ostatnich 2 latach, Polacy tam mieszkający walczą o swoje prawa przynajmniej od kilkunastu lat. O tym, w jakiej sytuacji znaleźli się nasi rodacy, porozmawiamy z prezesem Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesiem Zarembiukom.
Mamy do czynienia z kampanią antypolską, która jest prowadzona nie od wczoraj, nie od 2020 roku, a tylko od 2005 roku, kiedy w Grodnie został zdelegalizowany Związek Polaków na Białorusi, a później służby mundurowe i służby specjalne Łukaszenki otrzymywali medale za to, że represjonowali przedstawicieli i liderów Związku Polaków na Białorusi. Związek Polaków był największą organizacją pozarządową na Białorusi, ponad 50 tysięcy członków, i Łukaszenka, jak zawsze, dla walki wewnętrznej, dlatego żeby zastraszać elektorat wewnątrz kraju i społeczeństwo białoruskie, opowiada głupoty o Polakach, o mniejszości i o tym, że ktoś tutaj patrzy i marzy, żeby zabrać z powrotem Grodno i Brześć, co absolutnie jest głupstwem. Ta kampania trwa szczególnie w tym roku, w roku 2022, kiedy zostali zdewastowane kilkadziesiąt już cmentarzy wojennych. Cały czas Łukaszenka prowokuje stronę polską barbarzyńskimi działaniami, które w ogóle nigdy nie mieli miejsca na Białorusi. Zawsze społeczeństwo białoruskie szanowało cmentarze, mogiły Polaków. Także to jest barbarzyństwo i akceptacji te działania Łukaszenki nie znajdują. Nie tylko wśród społeczności lokalnych w tych miejscowościach, a również w całym społeczeństwie białoruskim.
Symbolem prześladowań Polaków na Białorusi jest areszt Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Czy pana zdaniem działalność tych osób można nazwać rehabilitacją nazizmu lub podżeganiem do nienawiści na tle narodowościowym, co zarzucają im białoruskie władze?
Oczywiście, że nie. Że to jest zwykła fala represji w ramach tej antypolskiej kampanii i to jest prześladowanie Angeliki Borys tylko wyłącznie za jej działalność na rzecz kultury polskiej, na rzecz języka polskiego, na rzecz mniejszości polskiej. Ona zajmowała się rzeczami niepolitycznymi, a tylko rozpowszechniali, kultywowali polskość na Białorusi wśród mniejszości polskiej w naszym kraju.
Ostatni raz sprawa karna przeciwko Polakom na Białorusi toczyła się 11 lat temu. Wtedy Andrzej Poczobut został skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za obrazy Łukaszenki. Czy dzisiejsza sytuacja dziennikarza jest porównywalna z tamtą?
Teraz ta fala jest bardziej drastyczna, bo nie tylko liderzy zostali represjonowani, również zamknięte wszystkie szkoły. To jest taka fala, żeby w ogóle wyniszczyć wszystko, co jest polskie na Białorusi, na terenie Białorusi. Jest to robione według mojej wiedzy za zgodą Moskwy.
Wiadomo, że Andrzej Poczobut już kilkakrotnie odmówił władzom w uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy. Pan zna Andrzeja Poczobuta osobiście. Jak można ocharakteryzować tego człowieka?
To jest bardzo uczciwy, porządny człowiek, który był nie tylko Polakiem, obywatelem białoruskim, ale również bardzo aktywnym dziennikarzem, aktywnym działaczem Związku Polaków na Białorusi i od wielu, wielu lat był bardzo zaangażowany w rozwój mniejszości polskiej w naszym kraju. Nikt o nim nigdy nie powie i nie wspomni czegoś złego. To jest bardzo porządny człowiek, który ma swoje zasady i który nie może przyznać winy, bo on żadnego przestępstwa nie popełniał. Tylko zajmował się uczciwie sprawą dziennikarską, a w roku 2020 nie uczestniczył po żadnej ze stron sporu politycznego, tylko był Polakiem i zajmował się rozwojem mniejszości polskiej na Białorusi i za to był po raz kolejny represjonowany. Także to jest zemsta za działalność i strach. Przede wszystkim nawet nie zemsta, a strach Łukaszenki, a również taki wróg wewnętrzny. On myślał, że że jeżeli zaraz będzie represjonował Polaków, to będzie miał większe poparcie społeczne. Sytuacja jest wręcz przeciwna. Łukaszenka cały czas miał wroga w postaci Polaków i Polski, tylko już te metody nie działają i ta jego ogromna propaganda też nie daje sobie rady, żeby przekonać Białorusinów.
Wkrótce rozpocznie się proces sądowy nad Andrzejem Poczobutem. Czym zdaniem pana on się skończy, a czym powinien się skończyć?
Niestety, według tych szacunków i tych praktyk, które obserwujemy w chwili obecnej i tych bezprawnych wyroków, które zapadają przeciwko działaczom społecznym, przeciwko politykom, przeciwko opozycji, nawet 25 lat więzienia, Andrzeja też wnieśli miesiąc temu na listę terrorystów. Grozi mu od 7, a może nawet i więcej lat. Trzymamy oczywiście kciuki, żeby taka decyzja nie zapadła, ale ten proces musiałby się skończyć uwolnieniem natychmiastowym Andrzeja i wypłaceniem mu odszkodowań za to, że go nielegalnie, bezprawnie utrzymywali w więzieniu 11 lat temu i teraz.
Co ma się stać, by polska mniejszość na Białorusi czuła się w bezpieczeństwie?
Białorusini muszą w demokratycznych i wolnych wyborach wybrać demokratyczny rząd, który przywróci wszystkie prawa Polaków na Białorusi, które są gwarantowane i umowami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym, również wypłacić społeczności polskiej odszkodowania, żeby Polacy w naszym kraju mogli odbudować swoje szkoły, przywrócić swoją oświatę, rozwijać swoją kulturę, tak jak to było zawsze i mogli spokojnie rozwijać jak największa mniejszość narodowa na Białorusi.
Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu, dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Czeka na Państwo także ciąg dalszy biografii bohatera polskiego podziemia niepodległościowego Witolda Pileckiego. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z utworem Nie pytaj o Polskę zespołu Obywatel GC. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Pod koniec listopada 1938 roku inspektor armii generał dywizji Tadeusz Piskor zaznaczał, że ilość afer szpiegowskich na terenie prac fortyfikacyjnych w rejonie Baranowicz zmalała, co było związane z wzmocnieniem ochrony tych prac. Nie sądzę, by wywiad sowiecki zaprzestał interesować się przedstawiającymi duże znaczenie odcinkiem baranowickim. Małą ilość wykrytych i zlikwidowanych afer szpiegowskich w tym rejonie częściowo jest spowodowana niedostateczną, moim zdaniem, ochroną prac specjalnych w rejonie Baranowicz. Tak pod względem ochrony zewnętrznej, jak też i środków finansowych przeznaczonych na kontrwywiad, zaznaczał generał dywizji Tadeusz Piskor w piśmie do szefa sztabu głównego oraz dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. Wiosną 1939 roku 20. Dywizja Piechoty z Baranowicz została przerzucona na północ II Rzeczypospolitej pod Mławę. Schrony bojowe pod Baranowiczami pozostały bez gospodarza. Mielduje, że w związku z odejściem z Baranowicz 20. Dywizji Piechoty odszedł równocześnie pluton żandarmerii, którego zadaniem było patrolowanie odcinka robót tutejszego kierownictwa robót i szefostwa fortyfikacji. Na miejscu w Baranowiczach pozostał czasowy posterunek żandarmerii o bardzo małym stanie ludności, który nie jest w możliwości przeprowadzenia kontroli odcinka, wskutek czego może zajść wypadek wglądu w już wykonane prace niepożądanych czynników. Ze względu na to proszę pana pułkownika o spowodowanie poprawy tego stanu. Zaznaczał 21 kwietnia 1939 roku w piśmie do pierwszego oficera sztabu inspektora armii generał dywizji Tadeusza Piskora, szef fortyfikacji Baranowiczy major Lewitu. Generał Tadeusz Piskor skierował tą informację do szefa sztabu głównego, zaznaczając: przewidywane przez pluton żandarmerii Baranowicze patrolowanie rejonu fortyfikacyjnego zostało zaniechane, ponieważ pluton ten odchodząc pozostawił jedynie znikomą ilość szeregowych niezbędnych dla służby w garnizonie. Stan ten może w znacznym stopniu ułatwić pracę wywiadu obcego, wobec czego proszę pana generała o spowodowanie powiększenia ilości szeregowych w plutonie żandarmerii pozostałym w Baranowiczach o co najmniej 10 z wyznaczeniem do patrolowania pozycji rejonu Baranowicza. Niestety nawet 10 żandarmów nie mogli organizować dobrą ochronę linii polskich umocnień pod Baranowiczami, która składała się z ponad 300 schronów bojowych. Dlatego znaczącą rolę w sprawie ochrony polskich fortyfikacji pod Baranowiczami wiosną, latem 1939 roku odgrywali junackie chówcy pracy, którzy oprócz tego wykonywali prace związane z montażem przeszkód z ruchu kolczastego na linii umocnień stałych obok Szczary. Na czym polegała praca junaków z JHP pod Baranowiczami w przededniu II wojny światowej, o tym czytamy we wspomnieniach Kowalskiego. 7 wielkich namiotów z prostymi drewnianymi pryczami rozbitych na małym wzgórzu w cieniu białych brzos w pobliżu rzeki leniwie płynącej wśród moczarów. Stanowiło kwaterę kompanii JHP, liczącej 110 junaków, w tym 40 z cenzusem przybyłych z Polski Zachodniej. W skład kadry dowódczej wchodzili dowódca kompanii kapitan Czaja, dwóch podporuczników, w tym wychowawca podporucznik Mioduszewski, szef kompanii starszy sierżant Jabczyński, kilku podoficerów, morowych chłopów. Ich pieczy była oddana cała brać junacka. Zwierzchnictwo nad kompanią spowodował major Lachowicz, dowódca 5 batalionu JHP, stacjonującego w miejscowości Dubicze, oddalonej około 9 km od Holdowicz. Za panem stawialiśmy zasieki z drutu kolczastego przed bitynowymi schronami pobudowanymi wzdłuż rzeki Szczary, a przeznaczonymi na stanowisko karabinów maszynowych i działek przeciwpancernych. Stanowili one trwałą, trudną do zniszczenia zaporę obronną, ponieważ ich grube pręty żelazne były osadzone w głębokich fundamentach betonowych. Budowaliśmy umocnienie wschodniej granicy naszej ojczyzny.
Бухгалтеров незломных.
В дзісейшым программе з наднемнай баразыны континуем апавядаць о жыцці ротмістра Вітольда Пілецкего, слыннаго абронцы своей ойчызны. В краю пановаў хаос. В лютым 1945 року жонт тымчасовы пшэнюсся до Варшавы. На тэрэне цэлага абшару трывала акція організавання сіў бяспечэнства і міліцій, ктурая узупаўняла дзяваёнцы на рдзэнных зямях польскіх радзецкі апарат НКВД. Развязанне арміі краёвай розказам з 19 стычня 1945 року означало формальне пшаєнце активності конспірацыйнай пшэс шкелетовау організація НЕ. Тым часам брак контакту з звешхнікамі, порваны сеці лончності, адценці ад інформації справілы, іж з конечності повстали нові групи політичні і войскове, нові осіродкі опору. Людзі, загрожені увінзенням і вивозом на Сибирі, уцікалі до лясу, творжанц нові отдзялу партизантки непадлягостёвай. która przechodziła od samoobrony do pojedynczych wypadków na posterunki milicji obywatelskiej czy placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, biorąc odwet za represje. Po powrocie do kraju Witold Pilecki, podobnie jak i cały naród, był przekonany, że tzw. polscy komuniści są agentami wrogiego mocarstwa. Stąd wierność złożonej przysiędze nakazywała mu służyć prawowitemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej i jej dowództwu wojskowemu. Zaczął nawiązywać kontakty organizacji NIE, która jednak faktycznie nie rozwinęła działalności. Poza tym została ujawniona jej struktura działania w czasie moskiewskiego procesu 16 przywódców Polski podziemnej w kwietniu 1945 roku. 15 kwietnia generał Władysław Anders rozwiązał organizację NIE. Podjęta decyzja nie rozwiązywała nabrzmiałych problemów. Troski o los tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, przeciwstawienie się propagandzie dążącej do zniszczenia dorobku polskiego państwa podziemnego, powstrzymanie od ruchów determinacji i wskazania obywatelskiej postawy ideowej w nowych warunkach odbudowy kraju. Próbując temu sprostać, pułkownik Jan Rzepecki wraz ze współpracownikami Delegatury Sił Zbrojnych 2 września 1945 roku powołali do istnienia Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji – Wolność i Niezawisłość. Była to organizacja społeczno-polityczna, która wzywała do opozycji, ale bez broni w ręku. Po aresztowaniu prezesa pułkownika Rzepeckiego Wolność i Niezawisłość kontynuowała działalność pod kierownictwem pułkownika Józefa Rybickiego oraz pułkownika Franciszka Niepokolickiego. Rozwiązanie organizacji NIE zmusiło Witolda Pileckiego do zaczynania od początku, lokalizacji w nowych warunkach i powolnego, systematycznego montowania siatki łączności. Współpracowników dobierał z byłych żołnierzy Tajnej Armii Polskiej i Oświęcimskiej Konspiracji. Przy ich pomocy zdobywał tajne i poufne informacje na temat życia gospodarczego kraju, działania NKWD i komunistów, narastania terroru, fałszerstw w polityce, sytuacji oddziałów leśnych, z którymi kontaktował się osobiście lub przez kurierów. Cały materiał był fotografowany i przekazywany kurierom, którzy oddawali go w drugim korpusie. W tym czasie Pilecki wiele uwagi poświęcał także gromadzeniu i opracowywaniu wspomnień o organizacji konspiracyjnej w obozie Auschwitz. Do tej pracy zmusiło go fałszywe przedstawianie obozowej rzeczywistości, z czym zaczął się spotykać na co dzień. Z żoną kontaktował się tylko co 2 tygodnie, w czasie przejazdu do Warszawy, gdy dokonywała zakupu książek do księgarni prowadzonej w Ostrowie Mazowieckiej. Nocowała wtedy w mieszkaniu wynajmowanym przez męża. Na swoje utrzymanie Witold Pilecki zarabiał, prowadząc z Marią Szelongowską wytwórnię wód perfumowanych i projektując do nich etykietki. Pracował też na etacie magazyniera w firmie budowlanej Swobodzińskiego przy ulicy Kaliskiej. Władze komunistyczne kontynuowały akcję przeciw polskiemu podziemiu. W ciągu kilku miesięcy 1946 roku stracono ogółem 120 członków różnych organizacji podziemnych. Aresztowania dotykały żołnierzy, którzy ujawnili się po kolejnej amnestii ogłoszonej 2 sierpnia 1945 roku, rozpropagowanej jako akt dobrej woli tymczasowego rządu jedności narodowej. Na dziś kończymy opowieść o Witoldzie Pileckim. Żeby dowiedzieć się więcej o losie polskiego bohatera, zapraszamy do słuchania programu z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek. Znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się siła na każdą siłę,
na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, zieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy? Ty tam, ja tu. Nic tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek, mostów i bram. Byle nie zatrzeć granic. Kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam? Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, gdzie przepaść.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj opowiem kilka słów o utworze Nie pytaj o Polskę zespołu Obywatel GC. Grupa powstała w 1986 roku po rozpadzie formacji Republika. Lider zespołu Grzegorz Ciechowski rozpoczął karierę solową pod pseudonimem Obywatel GC. Formacja nie miała stałego składu. Ciechowski dobierał znanych oraz cenionych artystów polskiej muzyki jazzowej i rockowej. Pierwszy solowy album ukazał się w końcu 1986 roku. W nagraniach wzięli udział m.in. Jan Borysewicz, gitara, Krzysztof Ścierański, bas, José Torres, instrumenty perkusyjne, Janusz Skowron, instrumenty klawiszowe, Michał Urbaniak, saksofony. Płyta prezentowała brzmienie zdecydowanie bogatsze od nagrań Republiki, chociaż zawierała utwory napisane i wykonywane jeszcze z tym zespołem. Przychylnie przyjęta przez krytykę, nie odniosła jednak komercyjnego sukcesu. Druga płyta, Tak, Tak, została nagrana wiosną 1988 roku przy udziale Wojciecha Karolaka na organach Hammonda, Johna Portera na gitarze, Adama Wenta na saksofonie i Tomasza Stańki na trąbce. Album przyniósł wielkie przeboje, jak tytułowy utwór czy Nie pytaj o Polskę. Płyta triumfowała także w wielu kategoriach podsumowań roku przez prasę muzyczną i radio. W 1989 roku Ciechowski zarejestrował muzykę do filmu Stan strachu Janusza Kijowskiego. Materiał zawarty na płycie był oparty przede wszystkim na elektronice. Został nagrany niemal w całości solo z pomocą programującego instrumenty Sławomira Piwowara. Dwa lata później, w 1991 roku, na podstawie noweli Ciechowskiego powstał scenariusz do filmu Rolanda Rowińskiego pod tytułem Obywatel Świata. W 1992 roku został wydany album o tej samej nazwie. Ostatnia płyta Obywatela GC zawierała ścieżkę dźwiękową do filmu, której autorem był Ciechowski z udziałem kilkunastu muzyków. W tym samym roku artysta zakończył działalność Obywatela GC, gdy reaktywowała się Republika. W 1995 roku jako Grzegorz z Ciechowa nagrał album Ojda Dana, zawierający oparte na elektronicznych rytmach stylizację polskich piosenek ludowych. Ciechowski był współtwórcą wielu płyt innych wykonawców, jako producent bądź autor tekstów. Współpracował m.in. z Kasią Kowalską, Kaja, Justyną Steczkowską czy Katarzyną Groniec. Piosenka Nie pytaj o Polskę zadebiutowała 26 czerwca 1988 roku na liście przebojów programu trzeciego, gdzie spędziła 21 tygodni w całym zestawieniu, z czego 4 tygodnie na miejscu pierwszym. Utwór ma charakter erotyku oraz jest manifestem patriotycznym artysty i piosenką ważną dla wielu pokoleń emigracyjnych. Autor tekstu opisuje Polaków jako ludzi zmęczonych, znudzonych życiem i własną pracą. Brakuje im radości oraz nadziei na przyszłość. Nie mają oni okazji do zabawy w kraju, gdzie coraz bardziej szerzy się bieda, bezrobocie, alkoholizm oraz przestępczość. Pomimo tych wszystkich problemów, opisywana miłość do ojczyzny jest bezwarunkowa.
Ciągle chcę zasypiać w niej.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Słońce topi serca.